Bracia i siostry, wczoraj miałem okazję być na takiej ciekawej wycieczce u nas w Warszawie, takiej świeckiej wycieczce. Wybrałem się na taką wycieczkę, żona mnie wypuściła, żebym wybrał się na spacer. Nie, to żart oczywiście. Szlakiem kościołów na warszawskiej Pradze. Szlakiem kościołów na warszawskiej Pradze i zebrała się duża grupa ludzi. To była taka bezpłatna wycieczka. Zebrała się dosyć duża grupa ludzi. Ten przewodnik bardzo ciekawie oprowadzał nas po różnych miejscach i historycznych, i aktualnych właśnie na warszawskiej Pradze, tutaj w rejonie ZOO, w rejonie Dworca Wileńskiego. No rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Między innymi jak kiedyś funkcjonowali tam i protestanci, i prawosławni, i katolicy. I Żydzi, bo to właśnie ten kwadrat zamykał się dla bardzo, bardzo wielu religii i wyznań. To też różnica, religia, a wyznanie. Żeśmy wiedzieli, że religia to są te religie poza chrześcijaństwem, a wyznanie są w ramach chrześcijaństwa. Właśnie wczoraj ten przewodnik mi to przypomniał. W każdym razie pokazał tą symbiozę, która tam miała miejsce właśnie w tym kwadracie, bo to jest kwadrat tych ulic na Starej Pradze. No i między innymi doszliśmy do aktualnej kaplicy. To jest jeden z kościołów, który ma tam z kościołów protestanckich, z grupy kościołów zielonoświątkowych. Dzisiaj mamy tutaj braterstwo, tak, z grupy kościołów zielonoświątkowych. I co ciekawe, ten przewodnik nie mówił o tym, że to jest jakieś dziwactwo tutaj, tak, że to jest coś innego. Tylko wszyscy to przyjęli jako po prostu inny kościół, tak? Inne wyznanie, które tutaj urzęduje. No, do tego stopnia, że ten przewodnik powiedział, że nabożeństwa zaczynają się o godzinie 10 tutaj i w innym zborze, więc jak będą Państwo mieli ochotę, to muszą Państwo się zdecydować, na które nabożeństwo pójść, bo większość nabożeństw się zaczyna o godzinie 10. No i tak mi się to spodobało, że to jest takie naturalne, tak? Że to nie jest już taką egzotyką, że ci protestanci to są jacyś tacy, wiecie, dziwni ludzie, że jakiś taki zbór, co to za słowo, nabożeństwo, tak? Jeszcze wiele osób może tak reagować faktycznie, ale ta grupa to przyjęła tak oczywiście po prostu. No może tam byli też protestanci w tej grupie swoją drogą, ale na pewno nie wszyscy. Więc to taka pierwsza myśl. A druga myśl, z kolei z kilku lat wcześniej, obrazek. Jedna z sióstr tutaj mnie poprosiła, żeby zamieścić ogłoszenie o konferencji dla osób niepełnosprawnych. Tak? Nie wiem, czy może widzieliście u nas na stronie. No i zacząłem tam przeglądać te informacje, między innymi o jednym z pastorów, który tam będzie głosił. No tak wrzuciłem w Google jego nazwisko i wyskoczyło wideo z telewizji publicznej. Był przeprowadzany z nim parę lat temu wywiad. No i ten dziennikarz tam się dopytywał. To był temat małżeństwa generalnie, bo była mowa główna o tym, czy księża, czy osoby duchowne powinny wychodzić za mąż, czy żenić się, prawda? I tego właściwie to była taka główna myśl. No i ten dziennikarz tak się nie mógł nadziwić, że ten pastor ma żonę i dzieci, to dla niego było takie zupełnie egzotyczne. Że on jest osobą duchowną, wiecie, i on ma normalną rodzinę i to wszystko jest takie naturalne. I w pewnym sensie mówi, no dobrze, a jak do pana się do niego zwraca, jak do pana zadzwoni ktoś i dziecko odbierze, to co, jak woła tato, to nie jest takie nienaturalne? No ja sobie pomyślałem, jak ktoś dzwoni do Adama tutaj i odbierze Marek, czy dla was jest nienaturalnym, że Marek woła tato? I wiecie, no właśnie, to jest zupełnie, trudno nam zrozumieć, że dla kogoś to może być nienaturalne, słuchajcie. Ale dla ludzi w świecie to jest nienaturalne. Dla ludzi, niekoniecznie w świecie, w naszej kulturze i w naszym kraju, o tak, zawęzijmy to, tak, właśnie, bo to jest istotne. W naszym kraju, na naszym terytorium to jest nienaturalne, że osoba duchowna ma dzieci, tak, i że do osoby duchownej, kiedy się zadzwoni, to ktoś może mówić tato, tak, bo automatycznie w większości z osób z naszego społeczeństwa osoba duchowna kojarzy się z kim? Z księdzem. A jak ksiądz może mieć, no ma dzieci, tak, ale oczywiście oficjalnie ich nie ma, tak. Więc to jest moje pytanie, że jak jesteśmy postrzegani, bracia i siostry? Jak my, jako wierzący, jesteśmy postrzegani w dzisiejszym świecie? I chciałbym, żebyśmy przeczytali, nie będziemy dzisiaj faktycznie długo czytać, bo mam krótki fragment do naszego takiego studium dzisiejszego. Z naszą rodziną ostatnio czytamy Ewangelię Mateusza razem. I właśnie ten fragment, dzieci zaczęły zadawać pytania właśnie, czego on dotyczy, o czym tutaj Pan Jezus mówi, tak? No i on właśnie dokładnie o tym mówi, o czym ja dzisiaj mówię, tak? Czym chciałem się z wami podzielić. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 12 do 12, do 20. Chociaż nie wszystkie będziemy czytać, ale ten fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali w całości. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 12 do 20. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tędy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, niesprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus mówi tutaj o tym, jak my, jako wierzący, powinniśmy być postrzegani przez świat, przez nasze otoczenie, tak? Ja nie wiem, jakie wy macie wyobrażenie, albo inaczej, jakie inni ludzie mają o was wyobrażenie. Czy identyfikują was na przykład jako Boży ludzie, czy identyfikują jako no, z jakimś kościółkiem w Aninie, tak? No bo żeby rozwiać wątpliwości, w niebie czy tam na sądzie nie będzie takich boksów, wiecie, jak w Formule 1, tak? I będą loga wisiały nad każdym boksem i jeden z nich będzie biblijny kościół baptystyczny, prawda? I każdy z nas będzie musiał poszukać tego boksu, prawda, żeby się tam ustawić w nim odpowiednio, tak? No nie, Biblia nie mówi o niczym takim, tak? Nie mówi o tym, że tak będzie. Więc to nie te logo nasze, czy nie ten zbór nasz identyfikuje nas w tym świecie jako ludzi wierzących, tak? Przynajmniej nie powinien. Pan Jezus pokazuje kryteria, które nas powinny identyfikować przed światem, tak? Przed tym światem, w którym żyjemy. Bo żyjemy w tym świecie, tak? Nie da się ukryć, że jesteśmy częścią tego świata. Za chwilę pewnie, albo za trochę dłużej, część z nas pójdzie do urn, prawda? Będzie wybierać prezydenta, który jest świeckim prezydentem. Ja nie widziałem, żeby jakikolwiek kandydat był narodzony na nowo, tak? Jest świeckim prezydentem, więc mamy udział w tym świeckim świecie, chcąc, nie chcąc, tak? Żyjemy w tym świecie, mamy jakiś wpływ też na ten świat. I pytanie, jak my jesteśmy przez ten świat postrzegani? Jak my jesteśmy właśnie postrzegani przez naszych sąsiadów, przez naszych kolegów w pracy? Jako kto jesteśmy postrzegani? Albo inaczej, co sobą reprezentujemy przed nimi? I to jest ciekawe słowo, które tutaj czytamy, że mamy być jako kilka tych przykładów. Jednym z tych przykładów jest właśnie sól. Rozmawialiśmy, tak jak mówię, pewnego wieczoru u nas, co ta sól przedstawia, tak? Jakim jest obrazem? Co Pan Jezus chciał pokazać przez tą sól? Wiecie, sól sama w sobie nie zmieniła swojej konsystencji przez te 2000 lat. Ona była słona i ona jest słona, ale oczywiście zmienił się sposób jej pozyskiwania, tak, przez te lata. Odkryto, że jest ją o wiele łatwiej pozyskiwać i odkryto, że do innych celów też może służyć, tak? A w tamtych czasach z kolei ją jeszcze do innych celów wykorzystywano. Zaraz o tym powiem. Ale przede wszystkim, co ta sól w tamtych czasach reprezentowała? Bo Pan Jezus na tamte czasy się posługuje tym przykładem, tym obrazem. Nie na dzisiejsze, prawda, kiedy sól kosztuje w Biedronce złote 50, tak? Ale na tamte czasy, kiedy było to drogocenne. Droga i cenna w tamtych czasach. Powiedział, że jesteśmy solą ziemi. Nazwał nas wierzących, albo inaczej, że powinniśmy być solą tej ziemi, tak? Co to znaczy, że powinniśmy być solą tej ziemi? Sól kojarzono w tamtych czasach z trzema szczególnymi wartościami, z trzema cechami, które ją charakteryzowały. I po pierwsze, ona była czysta. Symbolizowała czystość. Sól składano Bogom jako najprostszą ofiarę. Sól, wyczytałem wczoraj, też Żydzi składali na ofiarę. Co ciekawe, nie wiedziałem o tym, ale tak było. Też był to jeden z elementów ofiary. Jeżeli chrześcijanin w takim razie ma być solą ziemi, to co? Przede wszystkim ma być przykładem czystości, tak? Ma być dla innych przykładem czystości. I to nie chodzi tylko o czystość w sferze seksualnej, tak? No bo od razu nam się to słowo kojarzy automatycznie tylko z tym, albo głównie z tym. Ale to przecież ma dużo szersze znaczenie, tak? Słowo czystość to nie jest tylko czystość naszego życia, prawda, małżeńskiego, czy w stanie wolnym, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie i tak dalej, tak? Chodzi o uczciwość też, tak? Chodzi też o pilność w pracy, jeżeli mamy być przykładem tej czystości w pracy, tak? Chodzi o sumienność, chodzi o odpowiedzialność, chodzi o czystość naszej mowy, tak? Jakim językiem się posługujemy, tak? To jest ważne. Chodzi o nasze postępowanie w końcu, tak? Jak postępujemy? Czy nasze inaczej postępowanie można nazwać czystym? Czy ktoś, kto patrzy na twoje życie, mógłby powiedzieć, że ty masz czyste życie, człowieku? Że twoje życie mi się podoba, bo ono jest czyste po prostu. W Księdze Jakuba, nie otwierajmy tego fragmentu, ja tylko przeczytam jeden werset z Księgi Jakuba. W 27 wersecie pierwszego rozdziału czytamy takie słowa. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. O, to jest ciekawe. Czyli nasze postępowanie, nasze uczynki, krótko mówiąc, tak, ale i jeszcze coś, tak, nie być splamionym przez ten świat. W innym tłumaczeniu jest powiedziane nie poddawać się złym wpływom tego świata. To jest lepsze tłumaczenie. Nie poddawać się złym wpływom tego świata. Innymi słowy, tak jak powiedzieliśmy, żyjemy w tym świecie, jesteśmy częścią tego świata, chcąc, nie chcąc, tak? Mamy wpływ nawet na politykę, zobaczcie, tak? Mamy, i to jest dobre. Czy na inne aspekty życia tego świata, funkcjonowania tego świata i mamy tak żyć, mamy żyć w tym świecie po prostu jako ludzie, nie mamy uciekać od tego świata, mamy w nim żyć, ale mamy czego unikać, tak? Nie poddawać się złym wpływom tego świata. Innymi sprawy, świat nie może zacząć wpływać na nas, tylko my mamy wpływać na świat, o tym wiemy, prawda? My mamy być tymi, którzy zmieniają ten świat albo którzy pokazują, w jaki sposób on powinien funkcjonować, bo zmieniają, czasami nie ma takich możliwości, ale możemy mówić, możemy pokazywać, w jaki sposób ten świat powinien działać, bo znamy te normy, tak? Jesteśmy tymi, którzy mieli przywilej, tak? Którzy mieli łaskę, żeby dowiedzieć się o tym, jakie te normy powinny być, ale świat z kolei nie może wpływać na nas. Nie powinien wpływać na nas w złym wpływie, tak? W tych złych aspektach. Ale z drugiej strony, wiecie, tak sobie pomyślałem, nie możemy być też kosmitami, bo wierzący często tak się jak kosmici zachowują się, tak? I często są postrzegani jak kosmici, prawda? Uciekają od wszystkiego, prawda? Kiedy ktoś przychodzi do nich, żeby porozmawiać, to ja mam inne sprawy, prawda? Dzisiaj mam tutaj zajęcia w kościele, prawda? Ale ktoś ma naprawdę, może chce zapytać się ciebie, prawda? Może chce powiedzieć, słuchaj, ja mam duży problem w swoim życiu. Wiem, zauważyłem, że ty czytasz Biblię, nie? Mieliście taką sytuację w swoim życiu? Ktoś miał może? Pomyślcie. Wiem, że ty czytasz Biblię i chciałem przyjść do ciebie poradę. Bo myślę, że jesteś taką osobą, której mogę się poradzić w tej kwestii. Mam jakąś ważną sprawę.
Bo jesteś inny od reszty.
Na przykład, tak. Tak, ale widzą, że jest coś głębszego w naszym życiu, że nasze życie nie jest taką płcizną. Wiecie. I to jest obraz tego, że jest dobry kierunek, tak? Jeżeli ludzie zaczynają nas się pytać o rady, tak? Że możemy im doradzić. Ja nie mówię, że wszyscy, bo wiadomo, że to jest bardzo mała grupa, która tak zrobi, tak? Ale na pewno na przestrzeni całego życia powinna się znaleźć taka osoba, która przyjdzie, świecka osoba, tak? Właśnie w świecie, która przyjdzie i powie, słuchaj, ja wiem, że twoje życie jest czyste, jest inne niż reszty i chciałem w związku z tym się ciebie poradzić, tak? Zapytać, żebyś mi doradził, żebyś mi powiedział, co ja w tej kwestii mojego życia mam zrobić. Albo chociaż osoba, która po prostu przychodzi, żeby nam powiedzieć o jakimś swoim problemie. Wiecie, dzisiaj ludzie nie chodzą do, nawet w pracy, którzy się znają wiele lat, ja przynajmniej w mojej pracy się nie spotkałem, żeby o jakichś osobistych rzeczach rozmawiano. Ludzie nie mają do siebie zaufania po prostu, tak? Nie chcą mówić sobie nawzajem różnych rzeczy, no bo nie wiedzą, czy ktoś to powie jeszcze dalej, tak? Rozplotkuje, co dalej z tym będzie. Mają różne zasady, tak? Że te osobiste rzeczy zachowują dla siebie, ale... Jeżeli jest człowiek wierzący, to ja myślę, że spotkał się z taką sytuacją, że ludzie przyszli i na przykład chcieli podzielić się z nim jakąś osobistą rzeczą. I ty możesz mu powiedzieć wtedy, nawet jeżeli on nie chce słuchać o Bogu, możesz mu powiedzieć, słuchaj, ja będę się modlił o to. Ja będę się modlił o to, okej? Czy mogę się o to modlić? Czy mogę się o ten twój problem modlić? Ja wam mówię tutaj, że no może się znajdzie jakaś taka osoba, ale myślę, że 90% osób nie będzie przeciwna tej modlitwie. Jeżeli to będzie taka sytuacja ciężka w ich życiu, nie wiem, jakaś dramatyczna sytuacja, to oni powiedzą, dobrze, na pewno nie zaszkodzi ta modlitwa, tak? Ja nie wiem, ja nie wierzę w tego Boga, ja nie jestem pewien, czy ten Bóg istnieje, ale co tam, może nie zaszkodzi, no nie zabraniam ci się o to modlić, tak? Ale to jest też obraz tego, że my wtedy jesteśmy dla tych ludzi kimś wyjątkowym. Że nie jesteśmy przeciętnym Kowalskim, który tam siedzi, wiecie, i prowadzi sobie takie życie jak cały świat, ale widzą w nas coś wyjątkowego, tak? Widzą, że nie jesteśmy tacy czarno-biali tylko. Druga rzecz. W starożytności sól była, jak wiecie, najbardziej rozpowszechnionym środkiem konserwującym. Nie było wtedy lodówek, zamrażarek, no i musiano sobie radzić w jakiś sposób, żeby przechowywać żywność. Tym bardziej w klimacie Bliskiego Wschodu, który jest gorący, więc sól chroni substancję przed zepsuciem. I wiemy, że są ludzie, w których towarzystwie jest łatwiej być dobrym, prawda? Wiecie o tym. Jeżeli macie dobre chrześcijańskie życie, to wiecie o tym, że jak wchodzicie w jakieś środowisko, które no różnie tam bywa, to jak się pojawiacie, to nagle ludzie zaczynają trochę inaczej się zachowywać. I to jest właściwy objaw. Jeżeli tak jest, to jest właściwy objaw. Że ludzie zaczynają się kontrolować. Że zaczynają może mniej przeklinać, tak? Albo zaczynają może mniej jakichś tam sprośnych uwag robić, bo wiedzą, że nie wypada to robić w waszym towarzystwie. I to jest dobrze, że jesteśmy kojarzeni, jeżeli tak jest, że jesteśmy kojarzeni z takimi rzeczami. Że nie unikają nas jako ludzi, ale jeżeli chodzi o takie kwestie, hamują się trochę, tak? Że jesteśmy takim hamulcem. I właśnie sól jest tym, co powinna oczyszczać resztę. Tym, co powinna oczyszczać, tym, co powinna konserwować. Chrześcijanin, innymi słowy, powinien być środkiem takim trochę odkażającym na to swoje otoczenie, w którym jest. Działać jako taki trochę środek oczyszczający to, co wokół niego się dzieje. Nie unikać tego, nie uciekasz. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ze swojego życia wiem, że to nie jest łatwe, ale tak powinno być. O tym mówi Jezus właśnie, że powinniśmy odkażać swoją okolicę. Powinniśmy być tymi, którzy robią dookoła siebie czystość, innymi słowy. I najoczywistszą cechą soli jest co? Jest to, że dodaje smaku. Jest to, że jest smaczna. Wiecie, w jakiś czas w historii, po wprowadzeniu przez Konstantyna chrześcijaństwa jako religii, Imperium Rzymskiego, na tronie zasiadł, tutaj sobie przeczytam, żeby nie pomylić, na tronie zasiadł cesarz o imieniu Julian. Chciał on zwrócić bieg wskazówek zegara i odrestaurować pogaństwo. I powiedział takie słowa: czy przypatrzyłeś się dobrze chrześcijanom? Teraz posłuchajcie. Zapadłe oczy, blade policzki, płaskie piersi, wyrzekli się życia, bezsprzecznie powodowani ambicją. Słońce im świeci, lecz go nie widzą. Ziemia podsuwa im swoją obfitość, lecz tego nie pragną. Ich największym pragnieniem jest wyrzeczenie się wszystkiego i tęsknota za cierpieniem i śmiercią. No, czy tak nas postrzegają ludzie dookoła, słuchajcie? Może tak być, ale tak nie powinno być. Bo ludzie powinni nam zazdrościć, słuchajcie, naszego życia. My powinniśmy być takim pozytywnym przykładem, który ludzie powinni chcieć żyć tak jak my. Widzieć w nas po prostu energię życia, chęć życia, tak? Tą pozytywną energię życia, a nie patrzeć tak, jak ten tutaj mędrzec powiedział, prawda? Że taki jest obraz chrześcijan, taki jest obraz chrześcijan.
Ale jedna rzecz, kiedy on umierał, ciężko rany w bitwie pod Spartami tam na wschodzie imperium, w 363 roku, to ostatnie jego zdanie było tak: a jednak zwyciężyłeś Galilejczyków.
No widać, że poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że trochę za późno, tak.
A jednak zwyciężyłeś Galilejczyków. To było ostatnie jego słowo. Tak. Całe życie walczył z Chrystusem, z chrześcijaństwem.
A więc powinniśmy być zachętą, tak, dla innych ludzi. Zachętą, taką pozytywną zachętą, żeby ludzie zazdrościli nam naszego życia. Ja nie boję się tego powiedzieć. Żeby ludzie, którzy są obok nas, zazdrościli nam naszego życia, tak? Żeby to było dla nich czymś, co oni też chcieliby mieć. Tak, żeby to było dla nich czymś inspirującym, a nie czymś takim nudnym, wiecie, i takim, że się nie chce tak żyć po prostu. Dobrze. Pan Jezus powiedział dalej: jeżeli sól zwietrzeje, to nadaje się tylko na wyrzucenie, tak? Jeżeli ta sól zwietrzeje, to do niczego się nie nadaje. Co to jest za obraz? Kiedy trzymamy sól, wiecie, dzisiaj w swoich solniczkach, to ona nawet po długim czasie, ona ma te walory smakowe. Może nie jest taka, no w sumie ja to nie zauważyłem różnicy, nawet po pół roku jak stoi ta sól, to ona smakuje jak sól po prostu. Ale dlatego chciałem wam powiedzieć tutaj, że za czasów Jezusa było troszeczkę inaczej używana ta sól, też warto o tym wspomnieć. Kiedyś piece, takie piece do różnych celów służące, stawiano na dworze. Wznoszono je z kamieni i podłoże było gliniane. W celu dłuższego utrzymania ciepła pod takie gliniane podłoże kładziono grubą warstwę soli. Po jakimś czasie ta sól po prostu zwyczajnie ulegała zniszczeniu. Wówczas zdejmowano warstwę gliny, usuwano sól i rozrzucano ją na drogę prowadzącą do pieca. Wyrzucano ją dlatego, że utraciła ona właściwości utrzymywania odpowiednio wysokiej temperatury. I to jest właściwy obraz, o którym Pan Jezus mówił. Ja mam do nas wszystkich pytanie, tak? Czy nasza sól utrzymuje cały czas temperaturę, tak? Czy już nie ma tej temperatury, kiedy się nawróciliśmy? Wiecie, kiedy człowiek się nawraca, prawda, jest gorący, pełen zapału, energii. Ludzie to widzą na zewnątrz, nawet nie muszą się pytać. Oni to widzą. I Pan Jezus właśnie o tym mówi. Czy nasza sól właśnie, czy ta nasza sól nie utraciła już tej temperatury? Nie stała się taka, wiecie, z przyzwyczajenia, nie stała się taka oziębła, nie stała się taka rutynowa, tak?
Leniwa,
tak, ale czy cały czas jest gorąca? Czy ta nasza sól pod tym piecem daje ciepło, tak? Z którego ludzie wokół nas mogą korzystać? Za głośno mówię? A więc czy utrzymujesz jako chrześcijanin temperaturę tej swojej soli, tak? Czy ona jest cały czas ciepła? Czy jest cały czas użyteczna dla innych? I jeszcze jeden przykład, którym Pan Jezus się posłużył oprócz soli, bo o dwóch przykładach tutaj powiedział. Powiedział o soli i powiedział o czym? O świetle. No właśnie. I o tym świetle też chciałbym tutaj wspomnieć. Co to znaczy, że mamy być światłością świata? Co to znaczy, że mamy świecić? Czy mamy być tacy święci, prawda, że ten blask po prostu nas, aż jak w tych aureolach, wiecie, na niektórych obrazach, tak, ci święci. Czy to o to chodzi, że mamy być tak święci, żeby świecić przed innymi? Czytaliśmy dzisiaj na naszej grupie apostole Pawle, który mówił, że on cały czas nie jest, mimo swojej dojrzałości, nie jest doskonały, prawda? I żaden człowiek nie jest doskonały. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że jest w pełni święty i taki, który po prostu, no wiecie, jaśnieje ta aureola wokół niego. Więc co to znaczy być światłością świata? Żydzi mówili, że Jerozolima jest światłością dla pogan, że samo miasto jest światłością dla pogan. I wiedzieli oni dobrze, że żaden człowiek nie może świecić własnym światłem. Żaden człowiek nie może produkować tego światła. Nie może wytworzyć sam z siebie tego światła, ale może odbijać to światło. I to jest właśnie obraz, o którym Pan Jezus tutaj mówi. Światłość, która świeci, jest światłością zapożyczoną, innymi słowy. Zapożyczoną ze źródła, odbiciem od tego źródła, ale nie jest nigdy naszą światłością, a przynajmniej nie powinna być. Chociaż często tak bywa. Jezus nie żąda od nas, abyśmy właśnie wytwarzali to światło, tak, ale byśmy byli jego odbiciem dla tego świata. Aby ludzie, patrząc na nas, mogli widzieć Jezusa Chrystusa, innymi słowy. Aby nie widzieli nas jako nas, prawda, ja, kim ja jestem, prawda, i co ja robię, i co reprezentuję, ale aby patrząc na nas, widzieli Jezusa Chrystusa. I przeczytałem dzisiaj taki ciekawy przykład, żeby skrócić. Na pewnej konferencji było obecnych kilku młodych ludzi, głęboko wierzących chrześcijan, tak? Ja nie mówię, że jakichś tam nie wiadomo jakich, ale to byli głęboko wierzący chrześcijanie. I oni przed tą konferencją całą noc się modlili na poddaszu o tą konferencję, o osoby, które mają się nawrócić. No i rano, wychodząc z tej konferencji, spotkali tego pastora, który był odpowiedzialny za tą konferencję, i on zapytał, co robili. Oni odpowiedzieli mu: spójrz, co robiliśmy, nasze oblicza jaśnieją. Oni się modlili, nasze oblicza jaśnieją, spójrz, nie trzeba patrzeć, nasze oblicza jaśnieją. Wiecie, co on im odpowiedział? On im proste słowo, zapamiętajcie, co on im odpowiedział. Mojżesz nie wiedział, że jego twarz jaśniała. Mojżesz nie wiedział, że jego twarz jaśniała. I to jest bardzo dobre słowo, tak? To nie ty masz wiedzieć, że twoja twarz jaśnieje, ale Bóg ma widzieć i inni mają widzieć, że jego twarz jaśnieje, że twoja twarz jaśnieje. A my czasami jesteśmy tak dumni z tego, jak Bóg przez nas działa, że zapominamy o tym, że to nie o to chodzi. Że to nie my mamy być dumni, tylko Bóg ma być z nas dumny, tak? I ludzie mają w nas widzieć odbicie Jezusa Chrystusa. I w końcu samo światło, tak? Ludzie szukają przykładów w dzisiejszym świecie, lepszych czy gorszych, ale szukają przykładów. Dużo ludzi dlatego popiera liderów, którzy są bardzo tacy charyzmatyczni, wiecie, którzy mówią takie twarde rzeczy, prawda, którzy potrafią pociągnąć za sobą ludzi. Nie tylko w polityce, nie mam na myśli tych dzisiejszych wyborów. Mówię o kościele często też, tak? Ludzie idą do kościołów, gdzie czasami jest charyzmatyczny pastor, który mówi twarde rzeczy, prawda, który się nie boi mówić, prawda, czasami kontrowersyjne, prawda, ale jest takim twardym człowiekiem, który może być przykładem dla innych. I świat i wierzący potrzebujemy przykładów, i to jest prawda. I to jest prawda, a więc mamy szansę wypełnić tą lukę w tym świecie. Mamy szansę być przykładem dla ludzi. Mamy szansę być światłem właśnie dla ludzi. Ale jest tutaj pewien, kiedy wczoraj się zastanawiałem nad tym, są pewne zasady dotyczące światła, o których, zobaczcie, możemy się chwilę zastanowić. Światło nie jest napastliwe. Ono świeci, ale to nie jest tak, że nie ma opcji uciekania od tego światła, prawda? Że nie ma opcji zawrócenia, odwrócenia się. Ono nie jest napastliwe, nie narzuca, prawda, swojego światła nam. Światło nas do niczego nie zmusza. Światło nam coś pokazuje, ale nie zmusza nas do niczego. W końcu światło nas nie straszy. Światło nam pokazuje coś, ale nie robi tego przez strach. Światło nie krzyczy na nas, co my często robimy wobec innych ludzi. I światło w końcu służy, aby informować. Pamiętajmy o tym. Światło, ja zawsze jako światło, tutaj ten obraz mam takiego sygnalizatora, wiecie, zielone, czerwone. Kiedy światło sygnalizuje jakieś niebezpieczeństwo, kiedy jest okej, to pali się zielone, tak? Ale kiedy tylko pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, to ono albo miga, albo się włącza czerwony sygnał, ale to jest informacja. To nie jest coś, że my jesteśmy sparaliżowani przez to światło, tak? To jest informacja dla nas. Tak, to zdaje ciepło, oczywiście, ale ja mówię o tym świetle informującym właśnie innych, tak? I my mamy być takim światłem właśnie. My nie jesteśmy tutaj od tego, żeby ludzi na siłę przekonać do tego, że mają być teraz wierzący, tak? Bo to nie jest nasza moc. Nie mamy takich możliwości technicznych nawet. Pan Bóg powiedział, że do Niego to należy, a nie do nas. Ale mamy być właśnie tym sygnalizatorem dla ludzi, tak? Mamy im pokazywać, informować, tak? Że to, co się dzieje w ich życiu, to no, może przynieść bardzo złe rezultaty i w tym, i w przyszłym życiu, tak? I po śmierci, prawda? Mamy być tym informatorem, ale nie tym, który do czegoś zmusza, czy działa strachem, czy presją. Mamy ich po prostu informować, jeżeli jest taka potrzeba i taka możliwość. I tak działa światło, taka jest nasza rola. Aby ludzie, w końcu czytamy, widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Aby ludzie przez wasze uczynki chwalili Ojca. No właśnie, to jest dobra myśl. Czy ludzie przez twoje uczynki, jaka jest ich reakcja, tak? Jeżeli ty dobrze, twoje uczynki są właściwe, jeżeli ludzie widzą twoje uczynki, pytanie, jaka jest reakcja? Jak oni reagują na te dobre uczynki? Czy na to, na twoje życie, kiedy przyglądają się twojemu życiu? Czy oni poprzez twoje świadectwo chwalą Boga? Bo jeżeli tak nie jest, to jest bez sensu kompletnie. Czy oni widzą w tobie tylko jakoś kogoś z sekty jakiejś, czy nie wiadomo skąd, kto tam ma jakieś swoje zdanie odmienne, czy coś głosi tutaj to, czy inne. Czy oni rzeczywiście dostrzegają w twoim życiu, w twoich uczynkach Boga, tak? Bo o to ma tutaj chodzić, słuchajcie, czytamy, aby widzieli wasze dobre uczynki, tak? Aby widzieli wasze dobre uczynki i co? I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chwalili przez to, żeby to nasze życie, innymi słowy, było zachętą dla innych, żeby mogli chwalić Boga. Żeby mogli, patrząc na nas, powiedzieć, wow, ten Bóg jest niesamowity. Rzeczywiście on może jest, faktycznie, jeżeli ja patrzę na tego człowieka i jeżeli widzę takie działanie w jego życiu, to coś w tym jest, to może on rzeczywiście jest niesamowity. Może on rzeczywiście ma moc, tak, żeby i w moim życiu coś zmienić, tak, żeby i moje życie zreformować, prawda? Patrząc tylko na nasze życie. Czy takie jest nasze świadectwo, zastanówmy się, na co dzień? Czy ludzie, którzy nam się przyglądają, mogą być sprowokowani do tego, żeby powiedzieć właśnie takie słowa? Wow, co to za Bóg jest, że po prostu to jego życie tak wygląda, jak wygląda? On nie mówi tutaj po to, żeby mnie prawda, ewangelizować, że na siłę mnie tu przeciągnąć, ale żeby pokazać, że ten Bóg rzeczywiście jest niesamowity. Że on rzeczywiście, kiedy patrzy na tego człowieka, jest taki, że ja mogę pozazdrościć mu takiego życia. Że on ufa temu Bogu, tak? I widzę, że przez to, że ufa, to on ma dobre życie, że ma poukładane życie, że się nie martwi, prawda? Że ma w tym Bogu zaufanie, że jest spokojny, że to wszystko powoduje, że przyjemnie jest patrzeć na tego człowieka. Czy tak jesteśmy postrzegani, bracia i siostry? Czy taki jest nasz obraz? A taki powinien być. Więc i w końcu na koniec Pan Jezus powiedział, że to nie chodzi o to, żebyśmy wypełnili zakon, prawda? Tutaj czytaliśmy było słowo o zakonie. Nie chodzi o to, żebyśmy wykonali zakon w swoim życiu, ale żeby była odwzajemniona miłość. I to dobrym obrazem tutaj są nasze dzieci. Jeżeli ktoś ma dzieci, a dużo z nas ma tutaj na tej sali, to wie dobrze, że miłości na dzieci nie da się zamienić na zasady. No nie da się, bo to jedno z drugim w ogóle są dwa abstrakcyjne pojęcia. Nie można zamienić zasad wykonywania jakichś rzeczy na miłość do własnych dzieci, prawda? Bo po prostu miłość do dzieci jest naturalna. Jest czymś oczywistym. Miłość do małżonka jest trochę inna, jest specyficzna, bo zakochujemy się, prawda? Później tam miłość ma różne procesy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast miłość do dziecka jest rzeczą po prostu naturalną w naszym życiu. To jest po prostu, nie da się tego inaczej nazwać. To jest po prostu coś naturalnego. Nie da się tego w żaden sposób usystematyzować, poukładać. Ona po prostu wynika z natury naszej, jeżeli jest wszystko okej, oczywiście z nami, ale zakładam, że tak. Ona po prostu jest czymś naturalnym, że po prostu kochamy swoje dzieci. Jesteśmy w stanie, prawda, swoje życie stracić, żeby ocalić ich życie. To jest naturalna, powinna być naturalny nasz odruch. Nawet w świecie tak jest, prawda, że matka czy ojciec są gotowi zapłacić swoje życie za swoje dziecko. Często czytamy, prawda, o tym, że tam nerkę oddali, czy w jakiś inny sposób po prostu poświęcają się. To jest naturalne i do tego nie trzeba być wcale wierzącym człowiekiem. To jest naturalne, po prostu wpisane w nasze człowieczeństwo odruch. I dlatego dobrze jest posługiwać się tym przykładem w stosunku do Boga też, tak? Bo ta właśnie nasza miłość też tak powinna wyglądać. Po naszym nawróceniu z kolei to powinien być naturalny nasz odruch, tak? Że nie czynimy tego wszystkiego, prawda, dlatego, że zasady tego wymagają, że Słowo Boże tego wymaga, ale działamy na zasadzie odwróconej miłości, prawda? Odwzajemnienia tej miłości. Tego, że chcemy po prostu to robić. Tego, że chcemy po prostu podobać się Bogu. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć takie słowa, które Augustyn tutaj to często wspomina. Augustyna powiedział takie krótkie zdanie. Miłuj Boga i czyń, co chcesz. Podobało mi się to. No to może tak wyglądać. No jak to, czyń, co chcesz. Czyń, co chcesz. Ale wiecie, to właśnie o tym jest mowa. Jeżeli rzeczywiście kogoś się kocha, prawda? Tak jak właśnie swoje dziecko, no to swojemu dziecku nie będziesz podkładał nogi tak, że się przewrócił. Nie będziesz mu robił na złość, prawda? Nie będziesz, nie wiem, robił rzeczy, po których będzie na ciebie zły, tak celowo, prawda? No nie, to jest nienaturalny odruch. I Augustyn, myślę, to samo miał na myśli tutaj. Jeżeli kochasz Boga, to jesteś wolny, ale zachowując naprawdę tą prawdziwą miłość do Niego. Zachowując tą prawdziwą miłość do Niego. I o tym jest tutaj mowa. A więc o czym tutaj powiedzieliśmy sobie, tak? Jakim mamy być świadectwem właśnie? Jak my mamy być postrzegani przez świat? Jeżeli ktoś nas zna, co o nas myśli, tak? Co o nas mówi? Mamy być czyści przede wszystkim, tak? Powiedzieliśmy sobie, że mamy być czyści. Nasze życie ma być czyste we wszystkich aspektach. Nie tylko moralnych, ale we wszystkich, które wymagają czystości. Mamy działać odkażająco na otoczenie. Ludzie, którzy są wokół nas, powinni wiedzieć, że powinni się hamować ze swoim postępowaniem, mówieniem przy nas i to jest pozytywna reakcja. Znaczy, że jesteśmy środkiem, który w jakiś sposób oddziałuje na otoczenie. Że ludzie wiedzą, że jesteśmy czymś czystszym niż oni czasami. Mamy zachęcać, a nie zniechęcać. Mamy być zachętą. Mamy być ludźmi, którzy, kiedy na nas się patrzy, nasze życie ma być zachętą dla innych. Ma być czymś, co ludzie chcą mieć, tak? A nie czymś, co powiedzą, ale to beznadziejne i nudne. Tak? Mamy utrzymywać tą temperaturę, prawda? Tak jak ta sól. Mamy utrzymać tą gorącą temperaturę, aby inni właśnie mogli ogrzać się przy tej temperaturze, którzy są wokół nas. W końcu nasze życie ma kierować przede wszystkim właściwie, ma kierować uwagę na kogo? Na Boga. Ma kierować uwagę na Boga. Bo to jest ten cel, tak? To jest cel, do którego powołał nas Jezus Chrystus. Nasze życie ma kierować uwagę na Boga. Nie na siebie i nie na nasze uczynki, nie na swoje zdolności, nie na nasze przeżycia, ale na Boga. Tak jak ci studenci, którzy tam się modlili, prawda? Nie, nawet w tym aspekcie. Nie to, co Bóg dla nas zrobił wspaniałego, ale to, co inni mogą widzieć przez nas, tak? To jest najważniejsze i to jest to, o co Jezusowi tutaj chodzi. A więc podsumowanie, nie bądźmy kosmitami, tak? Nie bądźmy tymi, którzy uciekają od rzeczywistości, ale bądźmy zwykłymi ludźmi. Ale nasze życie niech będzie takie, żeby ludzie zazdrościli go nam. Zazdrościli, nie boję się tego powiedzieć, zazdrościli go nam i widzieli w tym życiu Boga. Amen.
Amen.